Czy często panowie mają okazję spotykać się z dziećmi?
Z dziećmi przeważnie spotykamy się najczęściej na różnego typu pozaracjach, szkoleniach. Zdarzają się też wycieczki do nas na bazę. Też bardzo często jest tak, że gdy jedziemy karetką, gdzieś do nas machają. Także myślę, że kontakt jakiś tam jest.
Tak, tak. Z takich spotkań w szkole, w przedszkolach, to właśnie w dużej mierze jest związane z tym zainteresowaniem dyrekcji, tym problemem pierwszej pomocy i w ogóle, bo to przeważnie od nich wychodzi propozycja, żebyśmy przeprowadzili jakieś szkolenie, pogadankę z dziećmi na temat pierwszej pomocy, jak się zachowywać w danych przypadkach. Także mamy tego kontaktu sporo.
Czy dzieci są zainteresowane tym, co im pokazujecie?
Tak, myślę, że są bardzo zainteresowane. Przeważnie interesuje je głównie wyposażenie karetki. To też zależy w sumie od wieku, w którym są te dzieci, prawda? Bo w inne podejście mamy do dzieci w przedszkolu. Na przykład cały tok szkolenia jest oparty bardziej na zabawie. Czyli na przykład taki duży zabawkowy telefon i wybieramy numer sobie 112 albo 999, natomiast już dzieci w wieku takim gimnazjalnym czy w szkole średniej, no to już bardziej w formie takiego wykładu.
Ja bym chciał też dodać, bo dzieci w przedszkolu są bardzo specyficzne. Często się zdarzało tak, że gdy mieliśmy zajęcia z dziećmi, często dostawaliśmy później laurki, przychodziły do nas, dawały te laurki. Często dzieci znajomych przynosiły jakieś obrazki, że ty jesteś tutaj obok karetki i dzieci bardzo były zadowolone, rodzice nam dziękowali. Raz się spotkałem też z taką sytuacją, że matka przyszła później do nas i mówiła, no super, moje dziecko nauczyliście. Dziewczynka miała 4 latka, przyleciała do domu i to, co pokazywaliśmy na zajęciach w przedszkolu, chciała powtarzać na swoim piecku, bo u nas, wiadomo, były fantomy i to wszystko, nie miała na czym w domu ćwiczyć, no to ćwiczyła właśnie na swoim piecku. Uciskanie klatki piersiowej, jest bardzo ważne. Także miłe takie są rzeczy.
Dzieci szybko się uczą?
Tak, dzieci bardzo szybko się uczą. Dzieci małe, przedszkolne, nie odczuwają w ogóle strachu. Jeżeli dobrze ich się nakieruje, są uważne, a to jest bardzo ważne, bo takie małe dziecko trzeba zainteresować. Dzieci w szkołach średnich, gdzie prowadziliśmy kiedyś kursy, tam była klasa ratownictwa medycznego, czyli troszkę się przygotowali pod studia już, no to oni to brali na poważnie. Już patrzyli przyszłościowo, chcieli to robić w przyszłości, a małe dzieci traktowały to jako zabawę. No i zdarzało się, że też dziewczynka po naszym kursie ratowała babcię, bo dostała zawału, wiedziała, co zrobić. Cała pomoc polegała na tym, że dobrze zadzwoniła na pogotowie, czyli na 39. Ładnie zdała tam całą relację, co się dzieje, gdzie się dana sytuacja. Także są zainteresowane, tak, się nie boją.
Są zainteresowane i tak można powiedzieć, że bardziej zaangażowane czasami niż dzieci w szkole średniej. Bardziej je to, nie wiem, pociąga.
Nawet niż ludzie starsi, bo ludzie starsi boją odpowiedzialności, a dzieci nie myślą, tylko działają i to jest najważniejsze.
Słuchajcie, właśnie od czasu do czasu w telewizji oglądamy takich małych bohaterów, którzy uratowali rodzinę z pożaru, bo się zaczęło palić, wiedzieli, co robić, czy w innych sytuacjach. To właśnie jest to przygotowanie, o którym mówicie, że dziecko wie, co robić. A co dzisiaj chcecie powiedzieć dzieciom, które przyjdą do celarium?
Na pewno powiemy pokrótce o BLS-ie, czyli takich podstawowych zabiegach resuscytacyjnych właśnie, co się wiąże z tym uciskaniem klatki piersiowej. Będziemy mówić też, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze, na co zwrócić szczególną uwagę przy zawiadamianiu tych służb. Troszeczkę o urazach, ponieważ idzie zima, także okres takich złamań, skręceń. Na temat tlenku węgla też troszeczkę powiemy, no bo teraz też mamy okres grzewczy, także te objawy początkowe, jakie są, żeby też zwrócić na to uwagę. Także myślę, że będzie to ciekawe spotkanie.
Nie wiadomo, w jakim wieku dzieci przyjdą, więc musicie być przygotowani na każdą ewentualność.
No, mi się wydaje, że na pewno jesteśmy. Mieliśmy wiele razy różnego rodzaju pozoracje, kursy, także będziemy czekać z chęcią.
Od ilu lat pracujecie w zawodzie?
Ja jestem stosunkowo świeżo upieczonym ratownikiem medycznym, ponieważ pracuję niecałe pół roku. Aczkolwiek praca bardzo mi się podoba, spełnia moje oczekiwania. Jest zupełnie inaczej niż w szkole, na studiach, ponieważ no, tutaj spotykamy się jednak z prawdziwymi przypadkami i wszystko się dzieje na poważnie. Także mimo takiego małego stażu już pewne doświadczenie człowiek nabiera i cały pogląd na sytuację jest zupełnie inny.
No ja pracuję prawie 2 lata, ale wydaje mi się też, że człowiek musi mieć trochę szczęścia i w naszej pracy, im częściej jesteśmy w tej pracy, Mogą się wydarzyć takie zdarzenia, że w przeciągu roku, pół roku człowiek nabiera takiego doświadczenia, że wiadomo, to nie ma co porównywać to z naszymi starszymi kolegami, tak, którzy pracują po 20 lat, czy 30, czy tam 8. Ale człowiek nabiera doświadczenia przy jednym przypadku, 3 razy szybciej się nauczy czegoś niż w szkole, powtarzając to przez 3 wykłady, na przykład czy ćwiczenia, bądź laboratoria. Także jesteśmy dość młodzi, ale pełni wigory i gotowi do pracy.
Dlaczego wybraliście ten zawód?
Bardzo chciałem dostać się do straży pożarnej. Natomiast zacząłem studiować i od 2. roku studiów zaczęło mi się to bardziej podobać. No i postanowiłem pójść dalej w tym kierunku. Praca jest o tyle fajna, że było dla mnie ważne to przy wybieraniu swojego przyszłego zawodu, żeby nie był monotonny. No, zawód ratownika medycznego nie jest monotonny, bo na każdym dyżurze jest co innego. Nie ma takiego samego przypadku, tak że codziennie wstaję rano, czy idę na nockę i tak na dobrą sprawę nie wiem, co mnie czeka.
A pan Mateusz?
Ja myślę, że zgodzę się z kolegą, bo dostając wezwanie, gdy jedziemy na sygnale, już podam sobie pewien plan działania, jest taki fajny przepływ adrenaliny, nie jest to nudne. Na pewno nie ma czegoś takiego, że staje się rano i się nie chce iść do pracy, tylko się właśnie chce iść do tej pracy, bo nie wiadomo, co nas spotka. Też miałem podobnie, nie wiedziałem, gdzie chcę iść do pracy, czy do straży, czy na ratownik medyczny. No, zresztą znaliśmy się Michałem wcześniej, poszliśmy do tej samej szkoły. No i też się wahałem. I ja też miałem tak, że wpłynął trochę na mnie mój kolega, z którym teraz pracuję. Wysłał mnie na taki kurs ze straży, bo właśnie chciałem się dostać ze straży. Wysłał mnie na kurs KPP. No i potem stwierdziłem, że fajna sprawa to ratownictwo. Chciałbym też to robić. Później były takie przypadki losowe, które miałem w domu. Zmusił mnie do tego, przydał się kurs KPP. No i wtedy już byłem pewien, że chcę być ratownikiem medycznym.
Trzeba mieć odporność psychiczną, empatię. Co jeszcze? Jakie jeszcze cechy charakteru?
Silny charakter, nie załamywać się, być pewnym siebie.
Lubisz ludzi przede wszystkim.
Nie mogą pracować ludzie, którzy nie potrafią się porozumieć z innym. To na pewno.
A powiedzcie, jak wasza praca w rzeczywistości ma się do seriali telewizyjnych, na przykład na Sygnale, czy na Dobre, na Złe?
W dużej mierze ma się dość nijak, ponieważ o ile przypadki, które pokazuje telewizja, czy te seriale właśnie mogą mieć miejsce w naszym codziennym życiu, natomiast postępowanie ratowników, czy tam też lekarzy, którzy tam pracują, jest obarczone pewnymi błędami, powiedzmy sobie szczerze, mając scenariusz, realizatorzy nie są w stanie tak do końca oddać naszej pracy i tych całych procedur, które się tam dzieją, także pojawia się dużo błędów. No i moim zdaniem nie ma co się wzorować za bardzo na tych serialach, ponieważ troszeczkę inaczej przedstawiają naszą rzeczywistość.
Mi się też wydaje, że scenarzyści tych seriali też układają cały scenariusz pod tym względem życiowym głównych bohaterów tych seriali, a to, że pracują w karetce, czy w szpitalu, bądź w jakimś innym miejscu, to jest tylko taki temat poboczny, żeby związać całość. No i faktycznie, żeby pokazać tą pracę, pokazać, co może ciekawego się tam zdarzyć, no ale głównie chyba chodzi tam o życie ich prywatne.
Piękne dziewczyny.
Tak.
Ale w waszej pracy też bywają.
Są,
pracują.
Mamy współpracownice, bardzo miłe, bardzo fajnie się tak z nami pracuje. Starsze, młodsze i nie ma jakichś granic między nami.
W ogóle nie odbiegają od mężczyzn.
Tak. Są silne.
Tak, i charakterne.
Czy często jesteście wzywani do wypadków, gdzie ofiarami są dzieci?
Często mamy zdarzenie, gdzie ofiarami są dzieci, często też mamy sytuacje, gdzie dzieci wzywają do dziadków, rodziców, bądź kogoś innego z rodziny, bądź też napotkanych ludzi na ulicy, którzy proszą czasem ich o pomoc, bądź sami widzą, że jest coś nie tak.
Jeżeli jesteście wzywani do wypadków, gdzie ofiarami są dzieci, to częściej w domu, czy na przykład w szkole?
Często właśnie jest to szkoła, tam wiadomo, jak to dzieci na przerwach szaleją, biegają, także dużo właśnie wyjazdów mamy do szkół, natomiast wypadki domowe też się zdarzają, są to też często właśnie urazy, bo dziecko spadnie z rowerka, potknie się na schodach, zdarzają się też czasem oparzenia, bo małe dzieci są ciekawe, często jest taka sytuacja, że dziecko po prostu ściągnie na siebie kubek z gorącą kawą albo herbatą i oparzenie mamy gotowe, prawda?
Mi się też wydaje, że to jest trochę wypadek losowy, bo w zależności też od pory roku, bo wiadomo, zimą może być to zimowisko, we wrześniu może być to szkoła, a sierpniu może być to boisko przed blokiem, prawda? Więc to, gdzie jest więcej wypadków, to jest trochę przypadek losu, no ale zdarzają się te sytuacje na pewno.
Czy dorośli wiedzą, jak w tych różnych sytuacjach się zachować? Jak zachować zimną krew, zanim przyjedzie pogotowie?
Przeważnie ludzie, mi się wydaje, że wiedzą, bo też dyspozytorzy, którzy dostają wezwanie od na przykład rodzica, któremu dziecku się coś dzieje, dyspozytor trochę go nakierowuje. Większość ludzi poprzez pracę, czy nasze kursy, bądź nawet na sygnale, ten typowy serial, wie, jak ma postępować, bo jednak coś tam widzi, także przeważnie wiedzą, jak, co mają się zachować, ale też zdarza się tak, że bardzo panikują, bo to wiadomo, jest ich dziecko, no i włączają się tutaj nerwy.
A czy dla was jest to różnica? Czy pomagacie, czy jedziecie do dziecka, czy do dorosłego?
No, różnica jest duża, ponieważ no, same postępowanie, nawet dawkowanie leków, czy cokolwiek się różni. No i taki mały pacjent no, budzi w nas takie uczucie naprawdę, ciężko to określić słowami nawet, bo inaczej podchodzi się do osoby starszej, która powiedzmy już swoje przeżyła na przykład, no a inaczej do takiego malutkiego dziecka, które ma całe życie przed sobą dopiero. No i ciężko jest po prostu pomóc takiemu maluszkowi, żeby trzeba naprawdę mocno panować nad nerwami, zależy co się dzieje, prawda?
Na pewno włącza się większa empatia do takiego małego człowieczka. Jest różnica bardzo duża. Nie tylko u nas, ale tak samo u lekarzy, tak samo jak z nimi rozmawialiśmy. Każdy się boi jechać do dziecka. Tak jak kolega powiedział, postępowanie jest całkiem inne. Takie małe dziecko nie zawsze też nam powie, jak to jest. Inaczej się podchodzi do takiego małego pacjenta. Trzeba się całkiem inaczej zachowywać.
Z nami jest Julka, która przyszła na spotkanie z ratownikami. Witaj, Julka. Ile masz lat?
7.
Czy byłaś kiedyś świadkiem jakiegoś wypadku?
Tak.
Co takiego się wydarzyło i komu?
Moja mama upadła i złamała rękę.
To poważna sprawa.
Tak.
I tylko ty byłaś z mamą, czy ktoś jeszcze był w domu?
To było koło garaża, jak szliśmy na sanki i był jeszcze tata. I mój brat.
I co tato zrobił?
Tato mnie zabił do babci, a z mamą pojechał do szpitala.
A w szkole? Bo chodzisz do której klasy?
Drugiej.
Często zdarzają się jakieś wypadki?
W mojej klasie nie, ale w innych tak.
Na przykład co takiego się dzieje?
Moja koleżanka kiedyś tu nad warką padła i rozbiła kąt ławki.
O, i co, krew się lała?
Michała też do szpitala.
A powiedz, miałaś kontakt już z ratownikami medycznymi?
Tak, bo moja ciocia pracuje jako ratownik medyczny.
I opowiadał o swojej pracy?
Tak.
A czego byś się dzisiaj chciała dowiedzieć od panów Michała i Mateusza?
Jak zareagować w sytuacji, jak ktoś na przykład rozbije nogę.
To znaczy złamie, skręci?
Skręci.
No to przede wszystkim no, taką nogę należy w jakiś sposób zabezpieczyć, prawda, na jakimś... Zależy, co mamy pod ręką. Najlepszy byłby bandaż elastyczny, no i kawałek... Znaczy my w karetce mamy taki specjalny sznyt do unieruchamiania, prawda? No wiadomo, jeżeli sytuacja tego wymaga, należy wezwać karetkę pogotowia, no ale w większości skręceń transport własny, jeżeli jest oczywiście taka możliwość, byłby jak najbardziej wskazany, prawda? Ponieważ skręcenie to nie jest jakiś tam stan mocno zagrażający życiu, prawda? Także raczej unieruchomienie w domu w ramach ten, a jeżeli nie potrafimy tego zrobić, nie możemy, to po prostu załadować tam córkę, żonę, babcię do tego samochodu, no i przywieźć na izbę i tam już na pewno się wykwalifikowany personel zajmie tą osobą.
A wiesz, Julka, jaki numer należy wykręcić, jeżeli się coś takiego poważnego stanie?
112.
Bardzo dobrze, panowie, tak?
Tak, no może być 112, aczkolwiek lepiej pod 999, ale 112 też może być.
To teraz proszę o takie wskazówki, takich sytuacjach najczęściej zdarzających się w domu, kiedy dziecko ściągnie na siebie jakiś wrzątek, poparzy się, upadnie, rozbije głowę, oddaję panom głos.
Znaczy, to tak, jeżeli chodzi o oparzenia, no często dochodzi do oparzeń kawą, herbatą, czy dziecko włoży palec do wrzątku. No, w takiej sytuacji jest taka fajna zasada 3 razy 15, to znaczy przez 15 minut wodą o temperaturze 15 stopni, znaczy oczywiście nie używamy do tego termometrem, tu ma być letnia woda i z odległości 15 cm, schładzamy takie miejsce. Tylko u małych dzieci należy uważać na to, że jeżeli poparzą sobie klatkę piersiową, żeby ta woda nie była za zimna, ponieważ dziecko bardzo szybko traci temperaturę i można je po prostu wyziębić w bardzo szybki sposób, jeżeli będziemy polewali całe ciało zimną wodą, prawda? Co innego, jak jest to sama rączka, bo to rączkę po prostu wsadzamy, no i chłodzimy tą wodą. Bo chodzi o to, że przy oparzeniu dochodzi do nie tylko oparzenia tej warstwy powierzchownej, ale temperatura wchodzi w głąb ciała, prawda? Także nam może się już wydawać, że jest ok, natomiast ta temperatura, która doszła do naszej dłoni na przykład, jest tam jeszcze w środku i należy ją schłodzić tą wodą po prostu.
No mi się wydaje, że kolega wyczerpał temat całkowicie. Jeżeli może bym coś dodał, co mi się przypomniało, można jeszcze troszkę posmarować czym tłustym. Myślę, że każdy dom ma jakieś kremniwe, a to też jest ważne, żeby posmarować, żeby, że tak powiem, zaimpregnować tą skórkę.
Tak, tak.
I co? Szpital? Lekarz? Pogotowie? W zależności?
Jeszcze trzeba ocenić, jak duża powierzchnia jest to ciała. Wiadomo, że to będzie większa powierzchnia ciała u dziecka, które ma 4 latka, 3 latka, a dziecko, które ma 8 lat. Klatka piersiowa jest znacznie większa u takiego dorosłego dziecka, więc ten procent oparzenia będzie mniejszy. To też trzeba ocenić, jak to jest duży procent oparzenia.
No i jakie ciała. Jest to oparzenie, jakiego stopnia, prawda?
Dzieci nieraz, bawiąc się, sięgają po lekarstwa osób dorosłych. Rodzice orientują się, że dziecko połknęło. Co należy zrobić?
Znaczy, no, u takiego dziecka możemy sprowokować wymioty, aczkolwiek trzeba to robić ostrożnie, no bo jeżeli dziecko jest spanikowane, płacze, to trzeba uważać, żeby się nie zakrztusiło tą własną swoją wymiotiną. To jeżeli chodzi o leki, to no i oczywiście wtedy bezwzględnie możemy wezwać karetkę pogotową, no bo to będzie, zależy jakie to leki były, prawda, no bo jeżeli to jest witamina C i dziecko zjadło całe opakowanie, to prawdopodobnie nic mu się nie stanie po prostu, ale jeżeli to będą jakieś leki nasercowe czy mocno przeciwbólowe, no to wtedy
czy nasenne
oczywiście, to wtedy możemy wezwać. Jeżeli chodzi o substancje inne, którym typu substancje żrące, jakiś kret albo coś, no to wtedy nie prowokujemy wymiotów, jeżeli dziecko połknęło taką substancję, no bo jeżeli dziecko odda to, co połknęło, no to po prostu spowodujemy powtórne oparzenie przełyku. No i co jest jeszcze ważne, że jeżeli uda nam się sprowokować ten odruch wymiotny i dziecko zwróci te tabletki, które połknęło, no to wymiociny, jeżeli nie wiemy, co to była ta substancja, to należy wymiociny zabezpieczyć i do przyjazdu pogotowia i dać im do, po prostu oni to wezmą i oddadzą analizie w laboratorium.
Dziecko upada, traci przytomność. Co robimy?
Na pewno trzeba ocenić jego świadomość. Jeżeli ją utracił, próbujemy dziecko docucić. Zależy też, z jakich przyczyn to się stało. No, myślę, że jest teraz taki okres szkolny. Bardzo często zdarza się tak, że dzieci biegają po korytarzu, bo jest ten czas wolny, chcą odreagować zajęcia w szkole. I często zdarza się tak, że uderzy się w szafkę jakąś, ktoś otworzy drzwi od toalety czy od klasy, uderzy się główką, bądź z jakimś innym dzieckiem się zderzy główką. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, czy dziecko jest splątane, czy odpowiada logicznie. Nie pytać jakieś trudne rzeczy, pytać, jak jest dzień, ile masz lat, czy wiesz, kim jestem, czy jestem mamą, tatą. I obserwować, czy wymiotuje, czy jest jakaś różnica w oczach dziecka. Można wezwać tego pogotowie. Najlepiej się dodzwonić do dyspozytora, czyli pod 3-9, powiedzieć, co się stało. Dyspozytor oceni całą tą sytuację, postara się też pomóc. Jeżeli dziecko straci przytomność, jest postępowanie tak jak z dorosłym. Można podnieść, znaczy położyć dziecko na płaskim, ręce i nogi do góry, żeby ta krew doszła do głowy, dziecko wróci. Jeżeli to nie pomaga, no to układamy pozycję boczną, zadałem pogotowie na pewno. Bo czasem też się zdarza tak, że dziecko się uderzy i już jest przytomny, wie, co się dzieje. No ale później mogą powiedzieć właśnie te skutki uboczne, o których powiedzieliśmy wcześniej. No te zawroty głowy, splątane, nielogiczna mowa. Widać po dziecku bardzo szybko, że jest coś nie tak.
Złamania. Jeszcze tym się zajmijmy.
Złamania. Znaczy, no, ze złamaniami jest tak. No, możemy je podzielić oczywiście na otwarte i zamknięte. No i w zależności od tego, jakie jest, takie mamy postępowanie. No, w złamaniach otwartych ważne jest to, że często temu złamaniu może towarzyszyć masywne krwawienie. To takie jakby unieruchomienie odstawiamy na bok, no i skupiamy się głównie na tym, żeby zatamować ten krwotok. Najlepiej w każdej apteczce każdy ma gazę jałową. Składamy tą gazę, przyciskamy mocno, no i wzywamy wtedy pogotowie ratunkowe, prawda? No i jeszcze, jeżeli ten opatrunek zacznie nam przeciekać, to nie robimy czegoś takiego, że zabieramy tą gazę, którą już przyłożyliśmy, tylko dokładamy po prostu kolejną warstwę.
Dziękuję bardzo, Julka, również za udział w audycji.
Dziękujemy. Bardzo miło się rozmawiało.